Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, Jan z tej strony. Ja mam taką prośbę, żeby za pośrednictwem radia, żebyście Państwo przypomnieli kierowcom, że w takim okresie jak dzisiaj ociężenie auta polega na całkowitym ociężeniu auta, nie tylko bocznych szyb. Na warstwie niektórych samochodów jest gruba warstwa śniegu. To wszystko może spaść komuś pod samochód na szybę, ktoś się może wystraszyć. No i stłuczka albo ewentualnie jakieś inne zdarzenie jest gotowe. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy i serdecznie witamy. Dużo ostrożności na drodze życzymy. Jest środa, 7 dzień marca 2018 roku. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik za chwilę zasiądzie przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer telefonu do studia 510-37-36 i czujny 510-37-32. Mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Porozmawiamy o tym, do kogo należy stara dziesiątka, ta od węzła w Motańcu do węzła Stargard Zachód, bo są problemy z przynależnością tej drogi, a raczej z tymi, którzy nie chcą się do tej drogi przyznać albo nie chcą się nią zajmować, a stan drogi rzeczywiście jest fatalny. Ale porozmawiamy też o temacie, który poruszaliśmy około roku temu. Miała być kanalizacja w Tanowie, miała być zmodernizowana droga 115, wreszcie chodniki miały się pojawić w Tanowie, a tu nic, ani chodników, ani kanalizacji. Dlaczego tak jest, to będziemy również ustalali w dzisiejszej audycji, ale to nie wszystkie nasze tematy. Oczywiście są też jakże ważne, ale drobne sprawy. Zacznę od dobrej informacji od pana Krzysztofa. Pan Krzysztof informował nas o tym, że 12 lutego w MediaMarkt kupił kuchenkę marki Samsung. No i po przywiezieniu do domu okazało się, że w kuchence brakuje 3 palników. Zgłosił to w MediaMarkt, a MediaMarkt zamiast wydać 3 palniki z takiej samej kuchenki ze sklepu czy z magazynu, po prostu skierowali sprawę do Samsunga. I pan Krzysztof rozgoryczony do nas pisał, bo nie mógł się doczekać, kiedy otrzyma wreszcie te palniki i kiedy kuchenka zadziała. I tu proszę, akurat tuż po naszej audycji o godzinie 13:11 z MediaMarkt do pana Krzysztofa zadzwoniła pracownica, która poinformowała, że palniki właśnie dojechały i pan Krzysztof może je odebrać. Panie Krzysztofie, bardzo się cieszymy. No i prosimy wszystkie firmy, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie czołgały klientów, jeżeli towar jest wadliwy, dostarczony tak, że brakuje jakichś części, to po prostu weźmy z drugiego takiego towaru, w tym wypadku z kuchenki, te palniki, dajmy klientowi, a nie każmy czekać kilku tygodni na to, aż Samsung przyśle kolejne palniki. Tyle w tej sprawie, panie Krzysztofie, serdecznie pozdrawiamy i bardzo się cieszymy. Teraz od pani Małgorzaty list dotyczący poprawności językowej i słusznie. Słuchałam wczoraj audycji Czas Reakcji. Redaktor prowadzący cytował jakieś pismo i niestety niefortunnie użył słów w dniu 3 lutego. Uczono mnie w szkole, że powinno się mówić w dniu 3 lutego, ale dnia 3 lutego. Nie zgadzam się na takie błędy. Ja też, pani Małgorzato, się nie zgadzam. Bardzo dziękuję za tę opinię. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę do zimy, która na moment u nas gości, ale jednak jest. No i 3:40, telefon. Zaskoczeni zimą drogowcy. Później też było ciężko czy łatwiej? No to już zależy od oceny naszych słuchaczy. 510-37-36.
Dzień dobry. Muszę się pochwalić znów. Troszeczkę śniegu napadało. Wiedzieli o tym drogowcy od kilku dni, że będzie cieplej, będzie śnieg padał. To płoni z Prawobrzeża ciężko dojechać osobówką. Stara Trójka do Pyrzyc. Pożal się Boże. Ten, kto za to bierze odpowiedzialność, powinien sobie przyjechać kiedyś w nocy i zobaczyć, jak to jest. Że się jedzie. Nie dosyć, że samochodem ciężarowym, to jeszcze później osobowym trzeba wrócić do domu. Oczywiście znów drogowców zima przechytrzyła. Pozdrawiam.
A wystarczy przecież patrzeć, jaka jest prognoza pogody i wszystko jasne. Teraz sprawa korków w mieście, a szczególnie tych wokół zamkniętego odcinka ulicy Arkońskiej. Wczoraj jeden ze słuchaczy zaproponował, ku mojemu zdumieniu, ale, co podkreślam, u nas jest forum wymiany myśli i nasze zdanie prowadzących może być zupełnie inne od słuchaczy. To nie znaczy, że to zdanie słuchaczy ma się nie pojawiać. W każdym razie słuchacz zaproponował, żeby ulicę Harcerzy, to jest boczna ulica obok ekoportu przy ulicy Arkońskiej, połączyć tę ulicę Harcerzy z ulicą Wincentego Pola. To jest uliczka boczna od Wojska Polskiego. Tak, żeby po prostu przez Park Kasprowicza poprowadzić tymczasowo ruch samochodów ponieważ jest teraz trudno przejechać, tworzą się korki, chociażby na Pawła VI, tam w okolicach Zaleskiego, Słowackiego, gigantyczne utrudnienia w ruchu, tak samo na lewoskręcie z Wojska Polskiego w Zaleskiego, wielkie korki, więc cóż, wystarczy po prostu przeciąć nasz zabytkowy park, tak żeby ludzie nie mogli swobodnie przechodzić, czy wychodzić na spacery, po prostu należy tam, nie wiem, położyć płyty betonowe może, albo drogę z podbitką zrobić, co to za problem, prawda, na rok wyłączyć kawałek parku i nie będzie żadnego problemu. Mówiłem również o tym, że zwiększy się w tym miejscu zanieczyszczenie spalinami. No i chyba tak będzie, ale jest pan Tomek, proszę bardzo, posłuchajmy.
Dzień dobry, Chyłkowski, Tomasz. Ja w sprawie właśnie tego połączenia tymczasowego harcerzy Wincentego Pola. Prowadzący zasugerował, że staną jakieś straty w środowisku, w otoczeniu tego parku z tytułu tego połączenia. Ja chciałem się dowiedzieć, jakiego rodzaju to są straty, bo nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ponieważ prowadzący sugeruje, że te straty będą spowodowane, nie wiem, czy jakimś dodatkowym ruchem i tak dalej. Proszę zauważyć, że zarówno ulica Arkońska, jak i ulica Wojska Polskiego nie są zbyt daleko od siebie odsunięte i cały ten, przepraszam, smród z tej ulicy, z obu tych ulic, no, krótko mówiąc, oddziaływuje na ten równoległy, posunięty pas zieleni między właśnie ulicą Arkońską a Wojska Polskiego, więc tutaj się nic nie zmieni, nie przybędą tutaj żadne samochody dodatkowe. Poza tym, rozumując w ten sposób, należałoby zamknąć ulicę Piotra Skargi, tak? Bo ona przecina nam jasne błonia na pół. Ten całe myślenie, to znaczy ja tak to rozumiem, ma taki lewacki charakter, w którym kryje się główna myśl, czyli samochód jest zły, samochód jest jakby diabłem wcielonym, samochód indywidualist jest zły. A to jest czystej wody lewackie myślenie, błędne i podszyte fałszywą tezą. Dziękuję bardzo.
Mówi pan, panie Tomku, lewackie myślenie. No cóż, jeżdżę samochodem, stoję w tych korkach, również na Pawła VI, na ulicy Zaleskiego. Stoję codziennie i przez myśl mi nie przeszło, żeby niszczyć park, zabytkowy park, zespół przyrodniczy, przecinając go drogą, nawet tymczasową. No po prostu nie wpadłem na taki pomysł, ale może słuchacze pana poprą, a może nie. Proszę bardzo, 510-37-36. Co, przecinamy park Kasprowicza, tam gdzie kończy się już ta Aleja Juliana Fałata, zaczyna się taka duża łąka między ulicami Kochanowskiego, właśnie Wincentego Pola i Harcerzy drogą, taką przelotówką, takim tranzytowym przejazdem. Proszę bardzo, czekam na opinię naszych słuchaczy, może też odezwą się nasze szczecińskie władze. W każdym razie korzystam z samochodu indywidualnie, ale jestem w stanie zacisnąć zęby, poczekać w korku 15 minut dłużej, natomiast nie jestem w stanie zrozumieć, jak można tak spokojnie zdecydować o tym, że park należy zniszczyć, kładąc tam jakieś płyty betonowe, czy nie wiem, wylewając porządny asfalt, podbitkę najpierw, robiąc drogę. Pan mówił także, panie Tomku, o Piotra Skargi. No czym innym jest stara, historyczna ulica, która tam od zawsze była, czym innym jest park, gdzie żadnej ulicy nie było, tylko od zawsze był park, prawda? To chyba jest różnica. Tyle na razie w tej sprawie, ale oczywiście nasi słuchacze mogą telefonować. Czekamy na te opinie. Również od pana Tomka. Teraz sprawa ulicy Boryny i zanieczyszczenia powietrza. Ulica Boryny jest na Pomorzanach. Napisał do nas stały słuchacz, pan Ryszard. Mieszkam w bliskim sąsiedztwie elektrowni, z której w ciągu dnia wydobywa się biały dym, niczym para wodna. Ale kiedy nadejdzie mrok, jest już dosyć ciemno, z komina elektrowni wydobywa się już zupełnie coś innego. Czarny, gęsty, duszący, smrodliwy, trujący dym, który jest nie do zniesienia. Wielu mieszkańców w tym czasie jest już w domach, jednak ja i dużo właścicieli piesków właśnie o tej porze wychodzimy na spacery i tak właśnie wczoraj. Przebywanie na dworze było niemożliwe. Musiałem użyć mojej czapki jako filtra, aby wrócić do domu. Próbowaliśmy zadzwonić do Straży Miejskiej, jednak nikt nie odbierał telefonu. Może w naszym mieście są służby, które o tej godzinie mogą sprawdzić, co wieczorem i nocą wylatuje z komina elektrowni na Pomorzanach. Panie Ryszardzie, no, czy w nocy są takie służby, to nie za bardzo, natomiast okazuje się, bo rozmawiałem przed audycją z Andrzejem Miluchem, wojewódzkim zachodniopomorskim inspektorem ochrony środowiska, że te spaliny z tych kominów, chociażby elektrociepłowni Pomorzany, są stale monitorowane. Natomiast pan Andrzej Miluch powiedział, że sprawdzi, czy w ostatnim czasie była jakaś awaria. Stały monitoring tych zanieczyszczeń i one są podobno w normie i są pod stałą kontrolą. Ale do tego tematu będziemy powracali. Natomiast co do Straży Miejskiej. Straż Miejska nie ma uprawnień, żeby kontrolować elektrociepłownie Pomorzany. Takie firmy nie są pod kontrolą szczecińskiej Straży Miejskiej. To jest czas reakcji, jest 12:15. Teraz krótko odniosę się do sprawy dotyczącej programów ulepszeń, które dotyczą zamiany pieców węglowych na gazowe czy też elektryczne i w ogóle termomodernizacji. Wczoraj rozmawialiśmy z przedstawicielem starostwa powiatowego w Policach. Przedstawiciel starostwa, rzecznik poinformował nas, że na razie takiego programu na terenie powiatu polickiego nie ma, który by dofinansowywał osobom zmieniającym system ogrzewania jakimiś środkami właśnie. Natomiast w ciągu miesiąca taki program powinien się pojawić. I w tej sprawie na przykładzie gminy Police napisał do nas słuchacz, pan Darek, dość długi list. Chciałem odnieść się do rozmowy rzecznika prasowego starostwa, jak i mieszkańca dowiadującego się o dotację na modernizację ogrzewania z opałowego na gazowe. Również jako mieszkaniec Polic zamierzam przerabiać takie ogrzewanie, to kosztuje i to niemało, więc udałem się do urzędu gminy Police z pytaniem, czy gmina pomoże mi dokonać takiej przeróbki. Dowiedziałem się dokładnie, tak jak mówił to radio słuchacz, że najpierw trzeba zgłosić zamiar takiej modernizacji, złożyć całą masę papierów, które mam przed sobą, złożyć wszystkie rachunki, zakup materiałów, jak i za usługę wykonania, a dopiero po dokonaniu takiej przeróbki możemy liczyć na zwrot maksymalnie do 3000 zł. My wczoraj rozmawialiśmy poza anteną z przedstawicielem gminy Dobra Szczecińska i tam okazuje się, takiego programu nie ma. Tu się z pana listu dowiadujemy, że na terenie gminy Police, nie starostwa, chociaż to wchodzi w skład starostwa, ale na terenie gminy jest taki program. Co jeśli znaczną część potrzebnych rzeczy mogę kupić taniej, bez rachunków, jeśli już pewne rzeczy kupione kiedyś przed laty z myślą o takiej przeróbce kupiłem i już posiadam, a też nie mam na to dokumentów zakupu? No to od razu panu odpowiem, panie Darku, to ma pan problem. No niestety urzędnicy muszą dokładnie, skrupulatnie rozliczyć te pieniądze. Musi być podkładka, muszą być rachunki, faktury. I dalej pan Darek pisze, dlaczego gmina w ramach głośnej ostatnio ogólnopolskiej akcji walki ze smogiem nie wyciągnie do mieszkańców ręki, pomagając finansowo przed przystąpieniem do modernizacji ogrzewania? Nadmienię, że w nieopodal leżącym Szczecinie w ramach programu Kawka zachęcono mieszkańców na takie modernizacje, dając im znaczne pieniądze na wykonanie, a nie banalne zwroty. No nie, my pamiętamy, tutaj były właśnie zwroty po i to właśnie z podatkiem, i to jeszcze było bulwersujące, że te zwroty mieszkańcom, którzy zmodernizowali swoje ogrzewanie, były, ale z podatkiem. Koszt takiej instalacji gazowej w jednym przeciętnym mieszkaniu to kwota kilkudziesięciu tysięcy, więc zwykły Kowalski, chociaż nie chce, dymić z komina musi, bo go nie stać na taki wydatek. No nie, tutaj w Szczecinie te średnie koszty to było 20 tysięcy złotych. No jeżeli to rozumiemy jako kilkadziesiąt tysięcy, no dwie dziesiątki to tak, już kilkadziesiąt tysięcy, ale to raczej nie 50 tysięcy, nie 40, a bliżej 20 tysięcy. Nie chce się nas przyłączać do nieopodal leżących wielorodzinnych bloków, pisze pan Darek z gminy Police dalej, z ogrzewaniem miejskim, bo wystarczy, że jeden z mieszkańców bloku, którego wszyscy mieszkania swoje wykupili, nie zgadza się, bo mu tak dobrze jak ma, więc taka zakała jest kłodą pod nogami dla pozostałych. Myślę, że to powinno być przerabiane obligatoryjnie, bez żadnej dyskusji. Przecież w nowym budownictwie nikt nie dyskutuje na temat już istniejącego ogrzewania miejskiego. Dziękuję bardzo panie Darku za te informacje i myślę, że będzie warto porozmawiać w takim razie z przedstawicielem gminy Police na temat tego, czy faktycznie jest dofinansowanie do modernizacji ogrzewania, czy też termomodernizacji budynków i jakie kwoty wchodzą w grę. To jest czas reakcji, jest 12:18, za chwilę będą nasi goście. Teraz jeszcze wróćmy na chwilę do Dziewoklicza. Rozmawialiśmy o śmieciach w rejonie Dziewoklicza, na naszej stronie są zdjęcia. Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw właśnie ochrony środowiska, powiedział, że te śmieci będą uprzątnięte, no ale nasz słuchacz ma taką refleksję.
Dobry, tu stały słuchacz. Ja myślę, że to społeczeństwo to jest, w ogóle ma to wszystko w nosie, co się tu dzieje w tym kraju. I dlatego takie są, taki bałagan i tak dalej, to można łatwo zauważyć, nawet nie trzeba tam na Dziewoki jechać. Mało tego, na przystankach metro od kosza na śmieci leżą jakieś pudełka po papierochach i inne takie tam, no, różne. Także, no, dajcie sobie może spokój, niech tam zarośnijmy tu w tym brudzie, bo to przecież nie ma w ogóle możliwości, no chyba, że jakieś służby by się rozdwoiły czy rozstroiły. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za tę refleksję. No cóż, my jednak nie tracimy nadziei, będziemy o takich sprawach nadal informowali i jeszcze już konkretniej na temat tego miejsca, właśnie Dziewoklicza.
Dzień dobry, z tej strony Danuta. Przejeżdżam często tamtędy i dosyć często widzę, jak panie, które tam przesiadują sobie na takich pięknych stołeczkach, zostawiają ogromny śmietnik. A szczególnie latem, kiedy dzieci korzystają tam z tych wszystkich placów zabaw, gdzie rodzice wożą na różnego rodzaju imprezy urodzinowe. I ja uważam, że wszyscy znają ten problem, tylko jakoś tak dziwnie nic z tym problemem zrobić nie można. Dziękuję serdecznie, do widzenia.
No będzie posprzątane, ale czy poprawi się na przyszłość? Czy co jakiś czas znowu trzeba będzie posprzątać? Pewnie niestety tak. Teraz przenieśmy się na chwilę na ulicę Ofiar Oświęcimia. Tam jest taki chodnik wzdłuż szpitala rehabilitacyjnego, dawnego miejskiego.
Dzień dobry. Ja dzwonię ze Szczecina, z ulicy Odzieżowej. Poruszcie państwo na antenie sprawę uporządkowania chodnika po lewej stronie od Alei Wyzwolenia aż do wzdłuż ulicy Ofiar Oświęcimia. Jest to parkan, który graniczy z dawnym szpitalem kolejowym, obecnie przekazanym to siostrom. Straszne śmieci są na tym chodniku. Próbowałem interweniować w Straży Miejskiej bez skutku. Dwukrotnie. Dziękuję.
My również interweniowaliśmy w Straży Miejskiej. Myślę, że będzie skutek. Rozmawiałem z Joanną Wojtach tuż przed programem. Powiedziała mi, że funkcjonariusz, który zajmuje się tym rejonem miasta, skontaktuje się z administracją właśnie szpitala Boromeuszek rehabilitacyjnego i zostanie to posprzątane. Już takie interwencje tam bywały. No szkoda, że trzeba interwencji podejmować. Warto było, żeby regularnie było tam poporządkowane bez potrzeby interweniowania. I jeszcze a propos wczorajszego tematu, wspólnota mieszkaniowa na Ściegiennego. Przypomnę, słuchacz zadzwonił, że mają w tej wspólnocie problem. Na podwórku stoi samochód na kopercie, gdzie parkować nie powinien. I słuchacz się skarżył, że nie interweniuje tam policja i straż miejska. Ale słuchacz nas niestety nie poinformował, a to bardzo ważne, że to podwórko jest zamykane, że ono jest po prostu zamykane i wspólnota bardzo dobrze wie, kto na tym miejscu, na tej kopercie staje. Myślę, że tutaj mieliśmy posłużyć jako narzędzie, jako straszyk. Zostaliśmy po prostu wykorzystani. I w tej sprawie pan Krzysztof.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina, stąd słuchać, dzwonię do czasu lat. Bardzo mnie zaciekawiła wypowiedź pani Wojtach na temat tam parkowania na terenie tej wspólnoty. My też mamy taką wspólnotę, bo na razie nie ma tam złego parkowania, ale gdyby zaistniała sytuacja, to na czym ma polegać ta interwencja wspólnoty? Nie mamy ani pałki, ani kajdanek, ani lawety. To co mamy zrobić? Kabla użyć, jakiegoś sznurka, żeby związać delikwencję, jakby się starał, czy co ma robić ta wspólnota? Niech panie Wojtach wytłumaczy. Dziękuję uprzejmie za usłyszenie.
Pani Wojtach już wytłumaczyła. To jest zamykane podwórko i to, co się dzieje na tym podwórku, w środku, to nie jest żadna strefa ruchu. To jest po prostu miejsce, gdzie ludzie mieszkają i sobie sami namalowali kopertę tak, żeby na niej nie parkować. I oni tę sprawę powinni załatwić w swoim kameralnym gronie kilkunastu osób, które tworzą tę wspólnotę. I tutaj akurat popieram panią Joannę Wojtach, ani Straży Miejskiej, ani Policji. Nic w tym przypadku do tego, panie Krzysztofie. To jest zamykana brama i najpierw, żeby jakakolwiek służba tam wjechała, to musi się ta brama otworzyć. A poza tym to podwórko jest tak małe, że służba wszędzie, gdzie będzie trzeba, to spokojnie dojedzie. Tyle w tej sprawie. A teraz witam już moich gości. Są nimi panowie Krzysztof Frajtak, dyrektor do spraw technicznych i eksploatacji zakładu wodociągów i kanalizacji w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest z nami także pan Michał Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od Tanowa. Pytanie do pana dyrektora Krzysztofa Freitaga. Kiedy ruszy budowa kanalizacji w Tanowie? My rozmawialiśmy na ten temat 21 kwietnia 2017 roku z zastępcą burmistrza gminy Police Jakubem Pisańskim i mówił wtedy pan burmistrz, że pod koniec kwietnia powinny zostać podpisane umowy na dofinansowanie, no i inwestycja miała ruszyć w wakacje. Co się stało? Dlaczego nie ruszyła?
Znaczy, wszystko poszło zgodnie z planem, bo umowa z Narodowym Funduszem została podpisana w kwietniu 2017 roku.
Na dofinansowanie.
Na dofinansowanie. Od tego momentu przystąpiono do pracy, do ogłoszenia przetargu. Po przetargu okazało się, po wyłonieniu oferentów, że kwoty oferowane przez wykonawców są większe od zakładanego budżetu. I w tym momencie zrobił się problem, skąd znaleźć środki finansowe na przeprowadzenie tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że dokumenty są złożone w Narodowym Funduszu z terminem zmiany realizacji inwestycji.
Państwo planowali 21 milionów złotych, prawda, przeznaczyć na tę inwestycję, a tak. Oferent najniższą, jeden z oferentów zaproponował
33 miliony 100 tysięcy. Mhm. I na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że jest prawie 60% różnicy na cenie.
I co w związku z tym? Rozpiszecie państwo teraz kolejny przetarg z wyższą ceną?
Po decyzji Narodowego Funduszu co do zmiany terminu jesteśmy przygotowani do rozpisania nowego przetargu.
Jest też
tylko
drugi.
Żeby go rozpisać, tak, no to musimy mieć tą datę ostateczną, tak, czyli zgodę partnera, który sfinansuje ten projekt, tak, żeby można było go zrealizować.
Jest też drugi aspekt tej sprawy, modernizacja właśnie drogi 115, która przechodzi przez Tanowo. Ja rozmawiałem z panem dyrektorem Żuberem również właśnie wiosną ubiegłego roku i pan dyrektor mówił wtedy, że czeka na rozpoczęcie prac modernizacyjnych w ciągu właśnie tej drogi 115 przebiegającej przez Tanowo, na to jak ruszą roboty kanalizacyjne. Czy tak jest nadal, panie dyrektorze? Michał Żuber. Halo, panie dyrektorze?
Jestem.
Panie dyrektorze, czy tak jest nadal?
Tak. No nadal czekamy na tą odpowiedź. Ta odpowiedź z Narodowego Funduszu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy z Policami, miała być 2 tygodnie temu. My poprzedni przetarg musieliśmy unieważnić ze względu na to, że tej kanalizacji nie ma. Proszę pamiętać, że prace kanalizacyjne są to pierwsze prace, które są wykonywane nawet przy budowie drogi. No i my naprawdę nie chcemy wydać 12 milionów złotych, powiem w okolicach 12 milionów złotych i zaraz po tym, żeby była robiona kanalizacja sanitarna, która tą drogę zniszczy. No więc niestety, ale no my musimy tutaj czekać, aż gmina będzie wykonywać te prace sanitarne, no i dostosować się z robotami oczywiście do tych robót ziemnych.
Pan dyrektor Krzysztof Freitag, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do Spraw Technicznych. Panie dyrektorze, czy pan jest zdania, że Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich musi czekać na zakończenie, czy rozpoczęcie, czy kontynuację prac przez właśnie państwa, przez ZWiK?
W mojej ocenie z dokumentów, które są na dzień dzisiejszy w spółce, nie ma takich ograniczeń.
To znaczy...
Tutaj te techniczne rozwiązania, które są zastosowane i w projekcie, i przy realizacji, tak, nie przewidują, tak, kolizji w tym obszarze, tak, i myślę, że tutaj nie ma przeciwwskazań do tego, żeby można było te dwa procesy równolegle
Zmierza
prowadzić.
Pan, panie dyrektorze, do tego, że jeżeli nawet kanalizacja jeszcze nie będzie budowana, a już zacznie się budowa, modernizacja drogi, to potem państwo te kanalizacyjne instalacje możecie robić poprzez przeciski, tak? Pod drogą, nie naruszając tej nowej nawierzchni, chodników i tak dalej, i tak dalej.
Takie są założenia projektowe do realizacji kanalizacji.
Panie dyrektorze, obszarze. Co pan na to, dyrektor Michał Żuber?
No dobrze, powiem tak. W ubiegłym roku wystąpiliśmy o takie potwierdzenie do gminy. Oczywiście gmina potwierdza, że być może uda im się przejść przeciskami poprzecznie pod naszą nawierzchnią, ale piśmie jednoznacznie jest, że kanalizacja biegnąca i przyjęta technologia w projekcie, i my ten projekt mamy wzdłuż naszej drogi, no nie przewiduje tego i ewidentnie nie da się zrobić tego przyciskiem. Poza tym my jesteśmy jednostką techniczną, zatrudniamy inżynierów, sam jestem inżynierem, projektantem i wiemy, że nie da się tego odcinka wzdłuż naszej drogi zrobić bezwykopowo. Jest on założony w projekcie technicznym, niestety wykopem otwartym. No a my mamy tam zaprojektowane chodniki, oświetlenie i całą infrastrukturę wzdłuż naszej drogi, więc nie jest to możliwe, aby cały ten projekt został niestety zrealizowany metodą bezwykopową. No a my też nie wejdziemy, proszę pamiętać, że zrobimy samą nawierzchnię, a chodniki, zieleńce i ciągi rowerowe, że zrobimy w terminie późniejszym, no bo nie ma takiej możliwości. Jeżeli wchodzimy, to wchodzimy kompleksowo na cały nasz projekt.
Czy to oznacza, panie dyrektorze, to pytanie do pana dyrektora Żubera z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, że państwo będziecie jednak czekali na to, aż najpierw dobiegną końca prace związane z kanalizacją w Tanowie?
Znaczy nie, powiem tak, jeżeli my dostaniemy informację, że przetarg jest ogłoszony, przetarg jest rozstrzygnięty i wykonawca jest wybrany, jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną, to my wcześniej ogłosimy ten przetarg na przebudowę miejscowości Tanowo i zaczniemy swoje prace od skrzyżowania naszych dróg wojewódzkich. Czyli damy de facto czas wykonawcy kanalizacji sanitarnej, żeby w miejscowości robił swoje prace, a my będziemy wykonywać pracę przy rondzie. Tak, żeby potem sukcesywnie za pracami postępującymi przy kanalizacji sanitarnej robić swoje prace drogowe.
Chodzi o rondo przed wjazdem do Tanowa, jak jest droga 115 i 114, tak?
Mhm. Skrzyżowanie dróg 115 i 114 wojewódzkich moglibyśmy spokojnie realizować już swoje prace, a samą miejscowość po prostu chwilę później, jak tylko zakończą się prace przy kanalizacji sanitarnej.
Mam nadzieję, że uda się panom porozumieć. Panie dyrektorze, pan Krzysztof Frajtak, dyrektor do spraw technicznych i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Polsce. Chce pan coś dodać jeszcze?
Nie, ja myślę tutaj, że najważniejszą sprawą jest ogłoszenie nowego przetargu i z tego przetargu wyjdzie postęp prac, tak, który jest oczekiwany przez mieszkańców, tak, i przez dwie strony realizacji. I chciałbym tylko nadmienić, że w projekcie i w postępowaniu przetargowym ten odcinek drogi 115 jest określony jako pierwszy do realizacji, czyli najważniejszy etap tej inwestycji. Tak?
Panu dyrektorowi Krzysztofowi Frajtagowi dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Natomiast pan Michał Żuber, jeszcze na chwilę pozostanie. Krótkie pytanie. Mamy wątpliwość od słuchacza pana Sławomira, który pisze w sprawie remontu drogi 102 w pasie nadmorskim. Pisze pan Sławomir, że przebywał tam ostatnio w okolicach Pobierowa, Łukęcina i Trzęsacza i to, co zobaczył, nie napawa go optymizmem, jeżeli chodzi o zbliżający się sezon urlopowy. Czy te prace przed sezonem urlopowym 2018 zdążycie państwo zakończyć?
Temat jest bardzo złożony. Ubiegły rok był bardzo ciężki, były duże opady deszczu. Nie wszystkie prace udało się zrobić zgodnie z harmonogramem, ale zarówno wykonawca, jak i my jako zarządca drogi, a wykonawca ma doświadczenie na naszych przebudowach, jeżeli chodzi o tereny nadmorskie, będziemy robić wszystko, żeby przed wakacjami przynajmniej nawierzchnia była skończona. Tak nam się udało przy przebudowie drogi 203 zrobić, że nawierzchnia była wykonana do wakacji i tam problemu nie było. Natomiast na pewno, bo wykonawca ma umowę podpisaną do 31 sierpnia 2018 roku, na 100% będą trwały prace przy ciągach pieszych, przy zieleńcach, wszystkie prace wykończeniowe. Ale tak jak mówię, jeżeli wiosna będzie sprzyjająca, jeżeli lato będzie, zbliżające się lato będzie ładne i to pozwoli na nadgonienie prac, no to postaramy się, żeby ta nawierzchnia była skończona. Ja dzisiaj miałem spotkanie z wykonawcami specjalnie z Torunia, przyjechali. No i deklarują znaczne zwiększenie sił ludzkich, żeby te prace pogonić, bo zarówno dla nas nie jest to przyjemne i miłe, żebyśmy w wakacje prowadzili tam pracę, a dwa, no dla wykonawcy jakiś harmonogram finansowy był przyjęty, a proszę pamiętać, że prace przy tak znacznym ruchu turystycznym no niestety podnoszą koszty wykonawcy, bo trzeba zapewnić osobom, które się poruszają po naszej drodze, bezpieczeństwo. Więc tutaj nikomu nie zależy, żebyśmy jednak w tym okresie wakacyjnym te prace bitumiczne prowadzili.
Dziękuję za te informacje. Michał Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Przy naszym telefonie jest gość, pan Mirosław Przysiwek, wójt gminy Kobylanka. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry wszystkim w studio, nadto zgromadzonym przed radioodbiornikami.
A przede mną mail od naszej słuchaczki, pani Alicji. Pani Alicja pisze tak: mieszkam w Morzyczynie, codziennie dojeżdżam na prawobrzeże Szczecina, nie narzekam, nawet na światła w płoni. Niestety, stan drogi na starej dziesiątce to jakiś absurd. Kolejne garby, stare oznakowanie, brak chodników i przejść dla pieszych. To niestety norma, ale nie przystająca do XXI wieku. Dowiedziałam się, że jest problem z ustaleniem, do kogo droga należy. Czy moglibyście zgłębić temat? Piszę w imieniu tysięcy mieszkańców, którzy codziennie, tak jak ja, pokonują ten tor przeszkód. No właśnie, spróbujemy zgłębić, panie wójcie, ten temat. Mamy węzeł Motaniec i węzeł Stargard Zachód, stara dziesiątka. Proszę powiedzieć, do kogo należy ta droga? Czy do gminy Kobylanka?
Panie redaktorze, tytułem pewnego wstępu, no nie przesadzałbym tak mocno z tym stanem tej drogi. Ta droga gminna była dziesiątka, krajówka. No jadąc codziennie nią, nie ma ona jakiegoś takiego stanu dramatycznego. Na pewno lepszy w wielu przypadkach niż drogi powiatowe. Ale wracając teraz do pana pytania zasadniczego, no właśnie, stykamy się z pewnym przykładem takim modelowym, gdzie szlachetny zamysł państwa polskiego obraca się przeciwko temu państwu i tu może nie jakby administracji samej, ale przeciwko dobru wspólnemu, bo droga ta właściwie nigdy nie powinna była trafić po realizacji inwestycji obwodnicy, z racji na ich, z racji na jej charakter, nie powinna była trafić do zasobu dróg kategorii gminnej. No ale pomijając ten fakt, jeżeli już trafiła, to trzeba było ten problem w jakiś sposób znosić, finansowo oczywiście. I gmina Kobylanka znosiła ten problem do momentu lipca 2015 roku, kiedy właśnie państwo polskie, zmieniając ustawę o drogach państwowych, o drogach publicznych, przepraszam, dało szansę gminom do uporządkowania tych fragmentów odcinków dróg, które były kiedyś krajowymi. I dało szansę, ale też dało krótki termin, 90 dni, i gmina skorzystała z tego terminu i tego zapisu tej ustawy i przekazała w sposób skuteczny uchwałą Rady Gminy ten odcinek od węzła Motaniec, o którym pan wspominał, aż do Zieleniewa, tam do końca, do granicy gminy, czy 7-8 kilometrów, skutecznie przekazała marszałkowi. Bo ustawa właśnie mówiła o tym, że takie odcinki mają przechodzić do marszałka. No i byliśmy usatysfakcjonowani sytuacją, no do pewnego czasu oczywiście, bo marszałek, uznając naszą rację, przejął tylko część odcinka, myślę, że kilometr, półtora kilometra.
Od węzła Motaniec do Kobylanki, prawda?
Tak, do skrzyżowania z Kobylanką przejął, uznając, że rzeczywiście jest to droga wojewódzka i spełnia wszelkie kategorie. Natomiast odcinek dalszy od skrzyżowania w Kobylance do Zieleniewa, do końca granicy gminy, przekazał skutecznie powiatowi stargardzkiemu. I właściwie usankcjonował coś, co wynika bezpośrednio już wcześniej nawet z ustawy, bo droga powiatowa to jest taka droga, która łączy siedzibę powiatów z siedzibami gmina, więc tutaj jest klasyczny przykład tego typu, gdzie ta droga powinna być powiatową. No i w końcu, załóżmy, udało się ta sytuacja zrobić. I w tym momencie pojawia się niezrozumiałe dla mnie działanie powiatu, który podważa cały czas tą interpretację, już ustawową właśnie, interpretację, wymóg ustawowy i skarży, inaczej nie skarży, tylko przekazuje swoją uchwałą ten odcinek, który myśmy przekazali zgodnie z ustawą, przekazuje znowu gminie. Dlaczego dla mnie to jest bardzo skomplikowane? Dlatego, że mógł w tamtym czasie przejąć ten odcinek zasób dróg powiatowych, oddając nam, i tutaj bym nie miał nawet żadnego pola manewru, oddając nam wszystkie inne satelitarne odcinki, nawet kilku kilometrowe, powiatowe w mojej gminie. Są takie, Wisi Powietrzu, droga powiatowa. I zamiast skorzystać z tej regulacji, niestety powiat zaskarżył, podjął uchwałę o przekazaniu nam tego odcinka. No ja nie miałem innego wyjścia w tym momencie przy takiej interpretacji, jakby takim intelektualnym rozważeniu całości sprawy przez powiat, nie miałem innego wyjścia, jakby broniąc zapisów ustawowych właściwie, jakby zaskarżyć Radę Powiatu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. No i to tak wszystko fajnie idzie i okazuje się, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w sposób bardzo merytoryczny pochylił się nad tym, ja sam byłem zdumiony tym uzasadnieniem, wykazał, że ta droga jest drogą powiatową, uchylając uchwałę Rady Powiatu w styczniu 2017 roku. A więc mamy sytuację taką, że na dzień dzisiejszy, reasumując to pana zapytanie, że droga, ten odcinek drogi po części od Krzyżówki do Motańca jest już wojewódzką drogą, a od Krzyżówki w Kobylance do granic Kobylanki jest niestety jeszcze drogą gminną. Dlaczego? No dlatego, że Rada Powiatu, chyba Zarząd Powiatu, zaskarżył wyrok sądu administracyjnego, nie zgadzając się w ogóle z interpretacją, że ta droga jest drogą...
Do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Powiatu. Do Naczelnego. I to, drodzy państwo, było to, ta skarga jest złożona w kwietniu 2017 roku. No mamy z Bożą pomocą marzec 2018 roku. Dzwonimy czasami tam, czy nasza sprawa jest na wokandzie w USA. No niestety nie. Czekamy. Czekamy i proszę pana, drodzy państwo, my jakoś o nią dbamy. Ja naprawdę duże nakłady na tą drogę dajemy. Natomiast licząc, że stanie się jakoś zadość pewnej sprawiedliwości, my te koszty gromadzimy sobie w odpowiednim koszyku i z takim roszczeniem przy założeniu, że Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzi nasze założenia, skierujemy to roszczenie do powiatu. Ale to nigdy nie powinno było zaistnieć. Nigdy, proszę państwa, bo sytuacja ustawowa jest tak oczywista i tak jasna, że jestem tym bardzo zaskoczony i zdumiony, że powiat doszedł do takiej sytuacji. Ja tylko się dopowiem, kończąc ten swój wywód, że myśmy chcąc powiat w jakiś sposób... żeby odważnie podszedł do tego przejęcia. Nawet zrobiłem badania ruchu na tym odcinku drogi, bo powiat cały czas mówi, że to jest droga lokalna dla naszych tylko potrzeb. I drodzy państwo, wyszło w tych badaniach, że parametry obciążające tą drogę są ponad, a już na pewno w normach drugowojewódzkich. No, a więc widzimy, szanowni państwo, jaka sytuacja, jaki tłum samochodów i ludzi tą drogą podąża. A dopowiem jeszcze taką rzecz bardzo istotną dla tego momentu, w tym momencie, że obwodnica, fajna sprawa, ale wielu ludzi jednak zaoszczędza sobie 2 kilometry, jadąc prosto przez Kobylankę. I wielu ludzi ze Stargardu nie podąża obwodnicą, tylko jedzie prosto do wąza Motańcu i dopiero za Motańcem skakuje w drogę w tą eskę. Tyle. A więc widzicie państwo, skomplikowana sprawa. Mam nadzieję, że ta sprawiedliwość w jakiś sposób nam się tutaj, to działanie się opłaci i sprawiedliwości dosięgniemy, co chodzi o tą drogę.
Tyle wójt gminy Kobylanka, pan Mirosław Przysiwek, a jest z nami także pan Waldemar Gil, wicestarosta powiatu stargardzkiego. Dzień dobry, panie starosto.
Witam, dzień dobry.
Panie starosto, więc mamy taką sytuację, że od węzła Motaniec do gminy Kobylanka droga należy do marszałka, to jest około 1,5 kilometra. Rozmawialiśmy dzisiaj z Michałem Żuberem, to taka informacja dla kierowców, że na razie ten odcinek remontowany nie będzie. A teraz porozmawiajmy o tym odcinku od Kobylanka do granic gminy, jadąc w stronę Stargardu, to jest około 5,5 kilometra. Czy państwo przyznacie się do tego odcinka drogi? Czy czekacie na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego? Czy może macie już sygnały, że ono będzie po myśli wójta i po myśli mieszkańców, myślę chyba gminy Kobylanka, że ta droga jednak powinna przynależeć i jest drogą powiatową?
Jaki charakter jest tej drogi, to ja nie mam wątpliwości tutaj pod tym względem, czy się zgadzam z definicją pana wójta, bo jest to wprost definicja z ustawy, że drogi powiatowe są to łączące siedzibę powiatów z siedzibami gmin i takie moje stanowisko było, gdy byłem jeszcze starostą, a oddano do użytku obwodnicę stargardzką, tą dziesiątki, gdzie powiat stargardzki z mojej inicjatywy wystąpił do miasta Stargard, gminy Stargard i wójta Kobylanki o przekazanie tych odcinków dróg, które z mocy prawa stały się gminnymi, dla powiatu bo chcieliśmy zrobić jeden przebieg drogi 1704Z od 20 przez Stargard do Kobylanki. No niestety wójt gminy Kobylanka odmówił przekazania tej drogi i my przejęliśmy tylko odcinek dziesiątki od Placu Zgody w Stargardzie do granic miasta i przebieg przez gminę Stargard, czyli od granic miasta przez Lipnik do Zieleniewa. I tą drogą zarządzamy, no w tej chwili nawet przystąpiliśmy w tym roku do realizacji inwestycji, czyli dużej inwestycji ronda z miejscowości Lipnik i odcinka od tego ronda do Stargard Zachód tego zjazdu. I przyznam się, że w tej chwili również przygotowany jestem do przedstawienia na zarząd już w tym miesiącu i być może w przyszłym dla Rady Powiatu programu rozwoju dróg powiatowych, gdzie wpisaliśmy przedłużenie tej drogi 1704Z do Kobylanki.
Czyli oznacza to przejęcie, rozumiem, przez
zamierzamy
państwa tej
przejąć.
Drogi.
Problem jest taki, że ja tutaj myślę, że pan wójt przypomni sobie, że kiedy zostałem wicestarostą w kwietniu, no to był koniec kwietnia, czyli już po złożeniu odwołania do od wyroku sądu administracyjnego przez powiat, rozmawiałem z panem wójtem o zamiarze nawet wycofania tego pozwu, tylko żeby umówić sprawę, w jaki sposób byśmy które drogi zamienili. No nie wiem dlaczego nie doszło, być może i pan wójt był zajęty wieloma innymi sprawami ważnymi. Myślę, że źle się dzieje, że ten wyrok nie wiadomo kiedy nastąpi, kiedy w ogóle...
I jaki on będzie? Bo co będzie, jeżeli ten wyrok, panowie, będzie...
To nie jest ważne. To nie jest ważne, bo jeżeli byłby wyrok zgodnie załóżmy z odwołaniem powiatu, to w dalszym ciągu jest wola otwartości dyskusji na temat zmiany kategorii tej drogi i pomimo zmiany kategorii dróg innych.
I pomimo, starosto, pomimo tego, że na przykład wyrok byłby po myśli waszej, czyli powiatu, to i tak jest z waszej strony wola wzięcia odpowiedzialności, przejęcia
tej drogi. Tak mam w tej chwili przygotowane dokumenty, ponieważ ja od początku, odkąd się zajmuję powiatem, byłem przekonany, że w uchwale Rady Powiatu z 2000 roku, podobnie jak w wielu innych powiatach, popełniono rażący błąd. Wpisano cały pakiet różnych dróg jako powiatowe, powołując się na ustawę o drogach publicznych, gdzie większość, zdecydowana większość tych dróg nie ma charakteru powiatowego, a takie drogi jak ta, która ma charakter powiatowy, w tym wykazie nie istniała. Więc ja zmierzam do tego, żeby... Trudno, mozolnie, ale przywracamy stan zgodny z prawem w powiecie stargardzkim. I mam nadzieję, że i ta droga doczeka się rozwiązania jeszcze w tym roku poprawnego z obowiązującym prawem. I powiat, pomimo, że nie jest to łatwa droga do utrzymania, będzie musiał wpisać w plany. Zresztą, szczerze mówiąc, to nawet w projekcie przygotowania tego programu pisaliśmy, bo mam tutaj na pozycji w ramach inwestycji w drodze 1704Z też już wpisaną przebudowę odcinka Zieleniewo-Morzyczyn-Kobylanka. Jest to naprawdę trudny, kosztowny odcinek, ale powiat musi się do tego przymierzyć, oczywiście licząc na środki pomocowe z zewnątrz, bo z własnych środków nie będzie w stanie tego podźwignąć, ale takie zadanie ustrojowe jest i ja jestem do niego przekonany i może... W tym okresie, kiedy jestem członkiem zarządu odpowiedzialnym za drogi, to tą sprawę uda mi się uporządkować, a zwłaszcza, że w tej chwili podejście obecnego wójta Kobylanki jest zgodne z moim myśleniem.
No to cieszę się, że właściwie zmierzamy do szczęśliwego finału. I na zakończenie 30 sekund, bo już musimy kończyć, pan Mirosław Przysiwek, wójt gminy Kobylanka.
Dziękuję, panie redaktorze. Oczywiście ja nie znam przyczyny. Zawsze dzisiaj można powiedzieć, że kiedyś któryś tam wójt coś tam nie przejmował. Myślę, że wójtowie w gminie w Kobylance nie są nierozsądni. Coś musiało być może na rzeczy, ale nie do końca. Ja tylko, panie starosto szanowny, dziękuję za tą wolę współpracy w tej materii. Natomiast problem na antenie nie dotyczy tego, co zrobimy jutro, tylko dotyczy kwestii, dlaczego na przestrzeni 3 lat nie możemy rozstrzygnąć sprawy formalnej, która w prawie polskim jest jakby usankcjonowana, panie, bo to jest problem dzisiejszy.
To rzeczywiście to pytanie pozostawmy. Najważniejsze jest to, żeby patrzeć w przyszłość. Wygląda na to, że porozumienie będzie. Panie starosto, musimy kończyć to jedno zdanie.
Prosta rzecz, no, tak samo jak wójt poprzedni miał swoje argumenty, być może i zarząd poprzedni też miał swoje argumenty. No ja teraz nie będę go sądził. No.
Dziękujemy panom za rozmowę. Najważniejsze jest to, że droga będzie miała gospodarza i mam nadzieję, że ten gospodarz zajmie się nią w sposób należyty. To był czas reakcji.